Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z Gorzowskim sportem i jednym okiem na to, co się dzieje w Rosji. Tam Rosjanie przegrywają z Urugwajem 2-0 w meczu Egiptu z Arabią Saudyjską 1-1. Wielkie, ciekawe wydarzenie. Sam El Hadary, bramkarz Egiptu. 45 ponad lat, najstarszy zawodnik już w historii Mistrzostw Świata i na dodatek rzut karny obronił. Taka piękna historia. My dzisiaj tutaj pięknych historii za dużo nie mamy, szczerze mówiąc. Dzisiaj będzie żużel, będzie piłka nożna, będzie także koszykówka, piłka ręczna i jeszcze kilka drobnych tematów, drobnych, niedrobnych, dla kogo zależy. Będzie o jiu-jitsu, będzie o strzelectwie i powiemy coś o tej reprezentacji polskiej, a powie nam nasz ekspert Artur Andruszczak, a także kolarstwo i siatkówka plażowa. Więc takich dzisiaj kilka drobniejszych tematów, jeżeli chodzi o objętość. No ale zaczynam od tej niedobrej informacji dzisiaj, od niedobrej informacji dla kibiców Stali Gorzów, bowiem kto tu nie był kontuzjowany w tej drużynie? No Szymon Woźniak między innymi nie był, niestety już nieaktualny. Szymon Woźniak upadł w meczu Ligi Szwedzkiej, okazało się, że jest to kontuzja kostki. Szymona Woźniaka nie będzie w meczu przeciwko GKM-owi Grudziądz, który w najbliższą niedzielę. Nie będzie też Rafała Karczmarza, który ciągle odczuwa skutki upadku w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów. Na temat tych problemów z trenerem Stanisławem Chomskim, trenerem oczywiście Stali Gorzów, rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
No znowu razu w ostatnim meczu ligowym na domowym torze w Wetlandzie przeciwko Gislawet. Jeden z wyścigów miał kolizję z zawodnikiem. Gości taką nieszczęśliwą, że później w następstwie okazało się, że jest to poważna sytuacja. Dokończył zawody, narzekał na ból lewego śródstopia. Kiedy wrócił do Polski, udał się na konsultację do jednej z klinik poznańskich znanych żużlowcom. Tam po wnikliwych badaniach okazało się, że jednak jest uraz na tyle poważny, że trzeba w zasadzie chirurgicznej, taka nastąpiła. I tak to wygląda na chwilę obecną.
Jak długo potrwa ta przerwa, jego rehabilitacja? Czy jest szansa, żeby wrócił na ten pierwszy mecz po przerwie letniej?
Nie chciałbym się teraz wypowiadać, jak to długo potrwa. Niemniej lekarze wypowiadają się optymistycznie na przebiegu jego leczenia, ale trzeba poczekać na to, jakie efekty tej rehabilitacji będą w czasie skutkowały i trzeba być dobrej myśli. Tyle można na chwilę obecną powiedzieć, bo wróżyć z fusów trudno na tą chwilę.
Nie jest to jedyne zmartwienie, no bo również w najbliższym meczu nie pojawi się Rafał Karczmarz. Też dość taka, powiedzmy, dziwna sytuacja, bo on ostatnio na meczu ligowym mimo wszystko pojechał, chociaż bardzo słabo.
No dziwna, ale taka jest specyfika tego sportu. Pojechał, bo sam bardzo chciał, ja byłem przeciwny temu, wręcz go odwodziłem, bo uważałem, że im dłuższa będzie przerwa, choć mecz był bardzo ważny jak każdy inny, liczyliśmy tam na korzystny rezultat, zwłaszcza, że wracał Martin po kontuzji, po treningach się świetnie prezentował. No jednak przegrał z bólem, jest to uraz dość taki drażliwy, ma bardzo mocny, zbity odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa i nie jest tak jak w niektórym portalu piszą, że jakiś tam uraz nerwów i tak dalej. No jakieś bzdury ktoś wypisuje, nie pytając się nikogo. Zalecono ma po prostu dłuższą przerwę, która powoduje, żeby wrócił na tor w pełni sił. Dlatego postanowiliśmy za namową lekarzy, żeby ta przerwa trwała więcej niż 2 tygodnie. Po 2 tygodniach będzie następna konsultacja. Minęły zawody Rafałowi, na które liczył, czyli eliminację do Mistrzostw Europy Juniorów i eliminację drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów. To są prestiżowe zawody, w których on już odgrywał wiodącą rolę jako nasz członek reprezentacji, ale no, trudno. No, trzeba też dodać to, że on jeszcze jest świeżo, można powiedzieć, po urazie obojczyka, który no, jest, można powiedzieć, już teraz w takim stanie, że raczej nie zagraża sytuacji takiej, która by mu uniemożliwiała stuprocentową jazdę. Także to są informacje, które się gdzieś pojawiają, to gdzieś koło przychodzi. To samo do Szymona Woźniaka, że ukrywaliśmy to. Nikt nie ukrywał, tylko po prostu czekaliśmy na diagnozę, żeby poinformować kibiców, jak to ma wyglądać. Gdybyśmy ukrywali, tośmy dalej to jeszcze ukrywali. Nikt by nie wiedział, powiedzieli przed meczem, że niestety nie wystartuje Szymon Woźniak z takich czynów. Bo była jeszcze szansa, że być może nie trzeba będzie tego operować i być może by sytuacja była taka, żebyśmy pojechali w silniejszym składzie przeciwko Gruziądzowi. Ale patrzymy w przyszłość i zdrowie jest dla nas najważniejsze zawodnika, żeby w pełni sił, zdrowia wsiadali na motocykl po to, żeby nie mieć z tyłu głowy gdzieś jakichś tam związanych z tym konsekwencji.
No to zakończmy naszą rozmowę pozytywnym akcentem, którym bez wątpienia jest awans Huberta Czerniawskiego do finałów indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów. To świadczy, że ten chłopak się rozwija.
Zwijają się juniorzy, pojawiły się głosy takie w niektórych mediach, że mieli być rewelacją, a przegrywałem z juniorami. To jest proces złożony, długotrwały. Przecież ci zawodnicy, mówię tu o Alanie Szczotce, o Hubercie Czerniawskim, nie weszli normalnie w sezon. Alan Szczotka miał uraz zerwania więzadeł krzyżowych i praktycznie 3/4 okresu przygotowawczego więcej się rehabilitował niż przygotowywał kondycyjnie i to też pozostawia jakiś ślad w jego dyspozycji. Hubert musiał zawiesić treningi, ale wszyscy o tym jakoś zapominają gdzieś tam. Poczekajmy, sezon to są chłopacy 17-letni, no to jest troszeczkę jeszcze czasu i wytrwałości potrzeba w tym wszystkim, a jak widzimy, dobrą odpowiedzią na te niektóre diagnozy okazało się to, że wypada Rafał Karczmarz, traci miejsce, w te miejsce wchodzi Hubert Czerwiacki, pewnie awansuje i zostaje powołany też do ścisłej kadry rywalizującej o finał drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów w Gnieźnie, który będzie w sobotę. Także daj Panie Boże, żeby wszyscy mieli takie problemy, jeżeli chodzi o postęp rozwoju tych zawodników jak u nas. Nie wszystko da się przełożyć na punkty, najważniejsze są punkty ligowe, ale troszeczkę ochłońmy, troszeczkę jeszcze trzeba doświadczenia.
Miejmy nadzieję, że to już koniec kontuzji w Stali Gorzów. O, chyba to już limit wyczerpany na dłuższy czas. Tyle żużla oczywiście w środę w imieniu Daniela Rutkowskiego. Zapraszam na magazyn żużlowy po godzinie 13. Tam oczywiście więcej w temacie. Teraz powiemy o wioślarstwie, bo w Linz Ottensheim odbyły się zawody drugie w tym sezonie Pucharu Świata. Startowała tam oczywiście nasza dwójka kadrowiczów, czyli Zbigniew Schodowski i Olga Michałkiewicz. Oboje nie awansowali do finałów A, znaleźli się w finałach B. Oboje zajęli w tych finałach B drugie miejsce, czyli ostatecznie uplasowali się na 8 pozycji. Zbigniew Schodowski oczywiście w męskiej 8. Podkreślmy, że akurat to 8 miejsce w przypadku męskiej 8 było miejscem ostatnim. Natomiast Olga Michałkiewicz płynęła z bydgoszczanką Martyną Mikołajczak. Miała po raz pierwszy okazję z nią płynąć w dwójce podwójnej. No i właśnie nie udało się awansować z powodu krótkiego, zresztą powie o tym Olga Michałkiewicz, krótkiego zgrania i ostatecznie obie panie popłynęły w finale B i zajęły tam drugie miejsce, więc zostały sklasyfikowane w Pucharze Świata na torze w Austrii na 8 pozycji. O tych zawodach, a także o najbliższym, kolejnym Pucharze Świata w szwajcarskiej Lucernie rozmawialiśmy wczoraj z Olgą Michałkiewicz.
Generalnie trudno oceniać taki start, bo kiedy osada jest składana dokładnie tydzień przed wyjazdem na regaty, to trudno się spodziewać czegoś naprawdę wielkiego i oczekiwać nie wiadomo czego. I u nas sytuacja wyglądała tak, że z treningu na trening robiłyśmy duży krok do przodu cały czas, wyścigu na wyścig. Gdzieś na treningach się odnajdywałyśmy później. Teraz kluczowy czas to były te wyścigi tutaj na regatach, więc każdy wyścig to był duży krok do przodu i olbrzymie doświadczenie. Nie ukrywam, że jeżeli chodzi o repasaż, kiedy mogłyśmy wejść do finału, tam zabrakło nam trochę takiej koncentracji, żeby poprawić. Tych błędów było naprawdę dużo w przedbiegu. Wiedziałyśmy, co poprawić, ale myślę, że w tak krótkim czasie są to rzeczy cholernie trudne i w tej chwili popłynęłyśmy, finał B dzisiaj rano, popłynęłyśmy bardzo dobrze, z luźną głową, ze spokojną głową i to był dobry wyścig, to był pierwszy dobry wyścig, który razem pojechałyśmy po tych 2 tygodniach niespełna pracy razem i myślę, że ten finał, ten wyścig możemy dobrze ocenić, bo ścigałyśmy się tam z mistrzyniami Europy i tam zanieśmiałyśmy chyba niecałe 3 sekundy, ale wyścig od samego początku fajnie był poprowadzony, więc myślę, że z tego wyścigu możemy się najbardziej cieszyć, a sam wynik, no świat naprawdę zasuwa i w tej chwili to było na pewno dla nas za mało czasu. Nie ukrywam, że jeżeli kiedykolwiek ktoś by nam zaproponował pływanie na dwójce i doskonalenie tego, byłabym naprawdę zadowolona, bo wiem, jaki kawał dobrej roboty zrobiłyście przez te 2 tygodnie. Gdybyśmy miały więcej czasu, mogłoby to wyglądać znacznie lepiej.
Kolejny Puchar Świata w Lucernie. Wiesz już, z kim tam będziesz płynąć?
Tak, jak najbardziej. My jesteśmy od początku tego sezonu przygotowywani na to, że skład Mistrzostw Świata będzie szykowany pod ostatni puchar i ostatni puchar jest najbardziej obsadzonym pucharem. Tam przyjeżdża, można powiedzieć, cały świat i wszyscy są bardzo dobrze przygotowani do tych startów, więc tak naprawdę tam wypuszczą ten skład najmocniejszy i będziemy się ścigać w tym składzie, który jest medalowy z zeszłego roku.
Tyle Olga Michałkiewicz, a za chwilę powiemy o tym, co się działo w Babimoście. Tam był finał Pucharu Polski na szczeblu województwa. Będzie także koszykówka i piłka ręczna.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i...
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Urugwaj, Rosja wciąż 2-0. Egipt, Arabia Saudyjska wciąż 1-1. Oczywiście to są tylko mecze w przypadku Rosji, Urugwaju o miejsce pierwsze, czyli o lepsze teoretycznie rozstawienie w 1/8 finału. Natomiast w przypadku Egiptu i Arabii Saudyjskiej mecz o honor. Niestety taki mecz o honor czeka polską reprezentację, ale to będzie jednostronny mecz o honor, bo Japonia oczywiście walczy o awans. A my powiemy teraz o piłce naszej, lokalnej. Niestety nie udało się tym razem. Były 4 zwycięstwa z rzędu gorzowskich drużyn w Pucharze Polski na szczeblu województwa. W 2014 roku zaczął Piast Karnin, a później 3 razy z rzędu Stilon. Warcie się niestety nie udało. Niebieskobordowi przegrali w Babimoście z Falubazem Zielona Góra 0-1 i to Zielonogórzanie zagrają w centralnych rozgrywkach. To Zielonogórzanie wygrali także 30 tysięcy złotych nagrody, a dla Warty za jako nagroda pocieszenia sprzęt sportowy. Posłuchajmy fragmentu konferencji pomeczowej wczoraj po meczu w Babimoście. Tam kapitan naszej drużyny Damian Szałas, trener Mateusz Konefał, a także wcześniej trener Falubazu Zielona Góra Andrzej Sawicki.
Na pewno jest duży żal, bo to dotarliśmy do tego finału po dość takich mocnych wojażach, gdzieś tam dogrywki, gdzieś te karne. To nas umacniało i byliśmy przygotowani też dzisiaj na walkę od pierwszej do ostatniej minuty. I to w ten sposób niestety to się też rozstrzygnęło, że właśnie w tych końcowych minutach dostaliśmy tą bramkę. Tak jak trener wspomniał, to też boli, że analiza nasza nie przyniosła nam w tej akurat sytuacji odpowiedniego zachowania. Nie udało się, tutaj gratulacje rzeczywiście dla drużyny Falubazu. Pokazali też, że nam pewne elementy, na które musimy zwrócić uwagę i przede wszystkim, które musimy poprawić.
Z trenerem Mateuszem wiadomo, się bardzo dobrze znamy, lubimy, ale uważam, że ten mecz wygraliśmy absolutnie zasłużenie. Absolutnie. Powiem tak, ten moment, o którym trener Konefał mówił, dominacji, nie wynikał być może z gry Warty, z zmiany sposobu gry, tylko z tego, że my chcieliśmy za szybko grać. Nie utrzymywaliśmy się przy piłce tak jak w pierwszej połowie, gdzie często zmienialiśmy te strony. To takie było założenie, żebyśmy cierpliwie budowali te akcje. Taki moment rzeczywiście był w 75 minucie. Gdzieś zaczął się, że Warta tą drugą piłkę zaczęła zbierać. I tego rytmu u nas gdzieś tam brakło, troszeczkę nerwówki przy tym było, ale proszę zauważyć, dzisiaj w przekroju całego spotkania pierwsza połowa, gdzie tak jak Mateusz powiedział, był słupek, była praktycznie sytuacja 100% Alberta Cipiora, gdzie trafił już przy pustej bramce w obrońcę Warty i takich sytuacji, gdzie brakło ostatniego dogrania, właśnie Mateusz podkreślał tu dużo wrzutek, ale brakło nam po prostu ostatniego podania do finalizacji i ten mecz, gdybyśmy prowadzili do przerwy, byłoby łatwiej. Ja naprawdę szczerze szacunek dla Warty, bo bo fizycznie dobrze wyglądał ten zespół. To nie był łatwy mecz, to nie był łatwy mecz. Natomiast wydaje mi się mimo wszystko, że było widać troszeczkę tą inną jakość piłkarską. Oczywiście mówimy wszystko też tam bez jakichś chmur, ale jednak nasze ogranie, nasza liga była, z której spadliśmy niestety, była po prostu wymagająca. No, Warta na co dzień, co tydzień nie ma w czwartej lidze lubuskiej takich wymagań, jeśli chodzi o przeciwnika, o grę. I myślę, że to dzisiaj miało znaczenie.
W mojej ocenie pierwsza połowa, dużo nerwu, dużo stresu z jednej, jak i z drugiej strony. Chalubas prowadził grę, miał dużo dośrodkowań z bocznych stref, natomiast no bardzo dobrze sobie z tym radziliśmy, bodajże jedna tam sytuacja była taka, gdzieś tam słupek, ta piłka zakotłowała, natomiast w tym świetle bramki no spełnialiśmy swoją rolę, byliśmy na to przygotowani. I paradoksalnie w drugiej połowie, kiedy w mojej ocenie zaczęliśmy dominować w tym meczu i zaczęliśmy sobie stwarzać dogodne sytuacje, bo zaczęło naprawdę pachnieć bramką pod bramką przeciwnika, wydarzył się rzut karny. No tutaj Pan Bóg nam jeszcze pomógł. I szkoda, że nie potrafiliśmy po takim momencie utrzymać, bo bodajże tam kilka chwil, minuta, dwie i jest akcja. Akcja, którą też sobie analizowaliśmy i to też właśnie boli, bo w moim odczuciu jakbym dostał bramkę z akcji jakiejś nieprzewidywalnej, której nie dało się przeanalizować, no to chyba by było łatwiej mi przełknąć tą porażkę. Natomiast no byliśmy na to przygotowani, że Góral lubi podprowadzić piłkę, szuka Wojtka. No i tak jak linia obrony, szczególnie środkowi obrońcy, którzy zachowywali się bez zarzutu podczas całego spotkania, no tutaj zaspali bramka i, no i nie udało nam się już stworzyć żadnej sytuacji. Jeszcze dodam, mówię, bo to odnośnie spotkania, strasznie we mnie buzują emocje, bo bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz i tak naprawdę widziałem też po chłopakach przez cały tydzień, jaka była koncentracja na zajęciach, jak to wszystko wyglądało. Myśleliśmy bardzo o tym losowaniu, o tej szansie, żeby zagrać gdzieś, żeby reprezentować to województwo na szczeblu centralnym. Nie udało się.
Nie udało się niestety. Więcej na temat tego meczu i nie tylko tego meczu w jutrzejszym magazynie piłkarskim po godzinie 17. Zapraszam. Teraz koszykówka. Mamy nową koszykarkę w ekipie AZS AJP Gorzów. To Amerykanka Ariel Atkins. Skrzydłowa, może też grać jako rozgrywająca w razie potrzeby. Był w tym celu w Stanach Zjednoczonych, żeby przyjrzeć się, porozmawiać z tą zawodniczką, dopiąć temat. Trener Invest in USA AZS AJP Gorzów Dariusz Maciejewski z naszym szkoleniowcem rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Wyjazd za ocean to jest też forma zarówno zwiedzenia, jak i również dokształcenia siebie i swoich umiejętności koszykarskich i połączyłem jedno z drugim. Oczywiście podstawą również było to, żeby znaleźć zawodniczki do zespołu i to było wszystko jakby mocno połączone. W momencie, kiedy zespoły WNBA grały, były u siebie, to miałem możliwość dostępu do treningów i do obejrzenia meczy. Obejrzałem sobie 4 mecze WNBA, 2 w Nowym Jorku i 2 w Waszyngtonie. Byłem na kilkunastu treningach i to było dla mnie jakby bardzo istotna kwestia. Kiedy zespoły wyjeżdżały na swoje sesje wyjazdowe, oczywiście miałem czas na to, żeby troszeczkę pozwiedzać Stany Zjednoczone. Oczywiście dużą część spędziłem właśnie w tych dwóch miastach, ale zwiedziłem również tam Nowy Jork, Baltimore, Filadelfia i tak jeszcze kilka innych miejscowości. Także bardzo pracowicie ten okres spędziłem, no i między innymi oglądałem zawodniczki. Jedną z nich jest zakontraktowana, już podpisana, Ariel Atkins.
Trenerzy zespołów, na których treningach byłeś, nie mieli przed tobą tajemnic?
To też oczywiście, tak się tam nie dostaniesz, to wszystko dzięki znajomości z osobą, która jest bardzo poważana, z panem menadżerem naszym, który z ludźmi współpracujemy, który po prostu no, otwiera wszystkie furtki i tak dalej, bo tak z ulicy po prostu sobie na takie treningi nie wejdziesz. No oczywiście nie miałem możliwości takich już, to wiadomo, to jest kilka lat temu, jak byłem, to byłem jeszcze na treningach. Dużo łatwiej mi się tam można było dostać, bo to było przed sezonem, czyli nie było takich taktycznych treningów jak teraz, także dzień przed meczem automatycznie byłem już jakby całkowicie z boku. Nie miałem już jakby dostępu do tych wszystkich informacji na odprawach i tak dalej, bo wiadomo, że to są bardzo, rozumiem to doskonale, bo jestem po tej samej stronie trenerskiej i również nie lubię, kiedy mi dzień przed meczem ktoś się kręci po hali. Także, ale to i tak było dla mnie bardzo cenne doświadczenie i z tego się bardzo cieszę, że miałem taką możliwość i naprawdę dzięki tutaj Borysowi to wszystko było jakby dużo łatwiej i bardzo fajnie mi się tam poruszało.
A jeśli chodzi o same występy, samą grę zawodniczek czy też drużyn, które miałeś okazję oglądać, są jakieś nowinki, jakieś nowe rozwiązania taktyczne?
No bardzo wiadomo, jest to kolebka koszykówki i pewne rzeczy od razu, to już mieliśmy spotkanie z trenerami i pewne rzeczy już jakby na gorąco przekazałem. Część jeszcze jest na filmikach i to są jakby rzeczy, które będziemy analizować, ale w tej chwili cały czas jakby najwięcej absorbuje kwestia rekrutacji zawodniczek do zespołu na przyszły sezon i to jest w tej chwili dla nas kluczowa sprawa, no bo to tak naprawdę będzie jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi jak później będziemy prezentować się w sezonie. Trzeba po prostu znaleźć optymalne za pieniądze, które mam do dyspozycji, znaleźć zawodniczki, które będą jak najbardziej pasowały do zespołu, do filozofii i mam nadzieję, że w tym roku będziemy mieli lepszy zespół.
Trener Dariusz Maciejewski, z którym rozmawiał Ryszard Rachlewicz, ma jednak pewien problem. Powołana na zgrupowanie reprezentacji Polski Beata Jaworska, nasza podkoszowa, doznała tam kontuzji. Niestety wygląda, że jest to powrót do przykrej historii z zerwaniem więzadła w kolanie. W każdym razie Beatę Jaworską na pewno czeka dłuższa przerwa. Trudno powiedzieć, jak długa. Beata Jaworska miała zagrać w towarzyskich spotkaniach z Portugalią w Cetniewie. Nie zagrała w nich właśnie z powodu kontuzji. Musiała wcześniej wrócić do domu. O tym, jak to jest poważny uraz i co w tej sytuacji w zespole, bo wiadomo, że musi być jedna Polka na boisku. W tej chwili mamy razem z Beatą Jaworską 3 Polki, seniorki, więc będziemy na pewno też o tym w swoim czasie informować, jeżeli będą konkrety na ten temat. Piłkarze ręczni Stali Gorzów też mają nowego zawodnika, a to taki nowy stary, można powiedzieć, choć może nie w przypadku Stali, a poprzednich klubów. Tomasz Gintoft, 24-letni rozgrywający, wraca do Gorzowa, zaczynał tu karierę w AZS OWF i GSPR. Po upadku tego drugiego klubu Gintoft grał w AZS-ie UZ Zielona Góra, a ostatnio w Grunwaldzie Poznań. O transferze mówi trener szczypiornistów Stali Gorzów Dariusz Molski.
Już dawno, że tak powiem, byliśmy umówieni. Moment, kiedy Bartek Starzyński zdecydował się odejść, musiałem myśleć, co tutaj zrobić z tym fantem i Tomek idealnie się wbija w tą koncepcję, żeby być tym zawodnikiem właśnie takim jak Bartek, czyli uniwersalnym, grającym na każdej pozycji z tyłu, grającym dobrze w obronie, wpisującym się w różne systemy obrony, no i także jest tym zawodnikiem dosyć dużo rzucającym i skutecznym. No a ponadto jest gorzowianinem, także tutaj ten wybór był z mojej strony dosyć szybko się z Tomkiem porozumieliśmy i to była tylko kwestia czasu, to znaczy sprawy techniczne, żeby to doszło do sfinalizowania, wczoraj doszło, a więc witamy na pokładzie.
Czyli uniwersalność nie jest tak, że robi się za ciasno dla kogoś w tej sytuacji?
Nie. Tutaj to jest tak, gdyby w tym momencie człowiek za człowieka o podobnym stylu grania, może nie o podobnym stylu grania, ale wpisującym się w tą moją koncepcję, czyli grającym wszędzie i mogącym z powodzeniem zastąpić kogokolwiek. Taki joker po prostu.
Jakieś nowe nazwiska jeszcze w najbliższym czasie?
Jeszcze jest trochę czasu. Będzie to tak jak z Tomkiem. Z Tomkiem byłem już... Jak byliśmy w Grunwaldzie, to już byłem z nim dawno dogadany, ale póki nie ma nic sfinalizowanego na 100%, to nie ma o czym rozmawiać. Jak będzie tutaj już na papierze czarno na białym, będziemy rozmawiać.
Oczywiście też w tym temacie trzymamy rękę na pulsie. No chyba jeszcze jeden, może dwóch zawodników się w zespole pojawią. Może dwóch. Zobaczymy. Na razie tyle po wiadomościach. Kolejne tematy w ostatniej prostej.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
W Warszawie odbył się memoriał Ireny Szydłowskiej. Do udziału w zawodach zaproszono m.in. łuczniczkę Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start Milenę Olszewską, która już sam fakt uczestnictwa w tych zawodach uważa za duże wyróżnienie.
To jest impreza niezwykle ważna, jeżeli chodzi o kalendarz imprez włóczniczych, dlatego że Iryna Szydłowska jest jedyną medalistką indywidualną w włócznictwie. Następny medal zdobyły dziewczyny w drużynie i to był pierwszy medal igrzysk, dlatego no, samo ta walka w memoriale imienia tej włóczniczki to już jest prestiż i niesamowite doświadczenie i przeżycie. A zawody te mają bardzo dużą obsadę, bo byli również zawodnicy z Ukrainy, z Białorusi, była jedna Niemka i naprawdę jest niesamowity poziom i wielka rywalizacja. Jeżeli chodzi o mój wynik, to z kwalifikacji nie jestem zadowolona, bo chyba był to jeden z moich najniższych wyników w tym roku. Jakoś tak nie mogłam do końca wejść w układ, ale w pojedynkach już powalczyłam. Pierwszy pojedynek wygrałam o wejście do 16 w barażu i to tak troszeczkę musiałam sposobem wziąć moją przeciwniczkę, bo strzeliła jako pierwsza i starałam się odczekać, uspokoić emocje i strzeliłam ładną dziesiątkę, tak więc ten baraż był naprawdę dobrze wygrany. Następny pojedynek zaczęłam bardzo dobrze, bo strzeliłam za 30, później 27 i tak powoli schodziłam i niestety przegrałam 7-3. Ale zwłaszcza te pojedynki, bo startowałam jako jedyna zawodniczka niepełnosprawna i te pojedynki, w których startujemy cały czas z najlepszymi zawodnikami w kraju pełnosprawnymi, bardzo dużo uczą i podnoszą poziom i czuję się przez te takie małe zwycięstwa tutaj w Polsce silniejsza za granicą.
Tyle Milena Olszewska. Teraz ze strzelectwa przeskakujemy do sportów walki. W Poznaniu odbył się ogólnopolski turniej Polish Open w brazylijskim jiu-jitsu. Przedstawiciele byli dwóch gorzowskich klubów. KS Pretorian, reprezentanci tego klubu zdobyli 4 medale. O ich szczegółach, ich występów wkrótce na naszej stronie internetowej. Natomiast 3 medale zdobyli zawodnicy Jamniuka. On na ten temat powie nam trener Grzegorz Bieńgański, także o przygotowaniach do gali West Fighting MMA.
Byliśmy teraz na turnieju w Poznaniu. Dosyć spory turniej, na którym było około 300 zawodników. Nasi fajnie wypadli. Z 5 osób zdobyliśmy 3 medale, więc dobrze. Niestety tutaj tym razem jeden z naszych zawodników, który będzie walczył na gali West Fighting, tym razem mu się nie dało, Pietrykowskiemu. Że tak powiem, wpakował się w gardę i było ciężko już pod koniec wyjść, ale za to mamy jedno złoto i 2 brązowe medale. Tutaj, jeżeli chodzi o złoty medal, Dawid Dworak, złoto junior, można powiedzieć, dopiero co tam próbuje w brazylijskim jiu-jitsu i bardzo ładnie mu poszło. Oprócz tego 2 brązy, to jest Daniel Hojka w wadze plus 100, czyli ciężkiej, i Patryk Owczarski w kategorii 76 kg.
I co teraz, wakacje?
Teraz, jeżeli chodzi o lipiec, troszeczkę, można powiedzieć, stopujemy, zbieramy tlen. Od sierpnia raz jedziemy na obóz, 2 szykujemy się, bo jak wiadomo, gala, która będzie w Gorzowie już można powiedzieć niedługo, to zostały 4 miesiące, 28 października. Oprócz tego 21 października mamy zawody, które też organizujemy w Gorzowie, zawody judo dzieci i młodzików, także mamy do czego się szykować i na pewno się przygotuję.
A właśnie, to już idą przygotowania do gali West Fighting MMA, jak to wygląda?
Oczywiście pozyskujemy sponsorów, szukamy oczywiście kolejnych, już rozpoczęliśmy sprzedaż biletów, póki co online zawodnicy, już mamy obstawione 3 walki, w tym 2 zawodowe, poszukujemy kolejnych zawodników. Idzie wszystko do przodu. Ci zawodnicy, którzy no, już wiedzą o tym, że będą walczyć, z tego co wiem, to już mocno wchodzą w trening, bo 4 miesiące przed, no to już trzeba się szykować do walki. Walki dla niektórych bardzo istotnej na gali West Fighting.
Tyle Grzegorz Biegański. Co tam w meczu Urugwaj-Rosja? Ciągle 2-0 mieli Urugwajczycy. Świetną szansę na 3-0, ale trochę Luis Suarez z Edinsonem Cavanim się nie porozumieli. W meczu Arabia Saudyjska-Egipt wciąż 1-1. No i przypomnę, że Rosjanie w starciu z Urugwajem grają od już w pierwszej połowy w dziesiątkę. Z okazji Święta Województwa Lubuskiego zorganizowano szosowy wyścig kolarski Gorzów Zielona Góra. Na starcie stanęło blisko 100 kolarzy, przede wszystkim amatorów. Wygrał Kamil Gromnicki z PM Rider Wrocław, a wśród pań triumfowała gorzowianka Marta Balcerzak z klubu Mistrzowskie Rowery Lecha Piaseckiego. Materiał z tego wydarzenia przygotował Marek Staniszewski.
Wśród wielkich mistrzów kolarstwa województwa lubuskiego, Lech Piasecki. Był pan na liście startowej, ale przestraszył się pan pewnie rywali.
Silna grupa startowała na pewno, silna grupa również moja, mistrzowskich rowerów. Wspomagałem grupę z samochodu, także trasę przejechałem, ale za kierownicą samochodu. No fajny wyścig, myślę, że dobra inicjatywa. Mam nadzieję, że początek czegoś, co zacznie być tradycją coroczną. Trasa no fajnie zabezpieczona, także myślę, że zawodnicy czuli się bezpiecznie, poruszając się między Gorzowem a Zieloną Górą.
Dwa takie najtrudniejsze etapy, Lubrza i Przytok. Tam były górki.
Tak, tam były górki, ale to ta grupa, która jechała czołowa i tak jechała razem, myślę, że tam nie za bardzo się coś rwało, mimo że no, zawodnicy próbowali jakiejś akcji. Przyjechał taki no, główny peleton na metę.
Towarzyszyli wam kibice?
Było zainteresowanie na trasie, było trochę ludzi w różnych miejscach, zdyscyplinowani kierowcy pojazdów, proszeni przez służby policji o zjechanie na bok, zjeżdżali grzecznie, czekali aż przyjedzie peleton.
Dawno nie było takiego szosowego wyścigu w województwie, nie tylko dla amatorów, ale i dla tych, którzy ścigają się w klubach.
Czas wrócić do tego, co było kiedyś fajne i dobre, to znaczy wyścigi szosowe są w tej chwili coraz bardziej popularne również. Jest coraz większa grupa amatorów, sympatyków jazdy na rowerze, którzy chętnie, oprócz tego, że trenują, również by porywalizowali między sobą. No i tutaj przydarzyła się taka fajna okazja i mam nadzieję, że to będzie tradycją, się stanie już coroczną. W Gorzowie w październiku będzie duatlon, gdzie z jedną z dyscyplin jest jazda na rowerze i tam też będzie można się sprawdzić.
Kamil Gromnicki, reprezentuję zespół PM Rider Team z Wrocławia, a osobiście pochodzę z Żar.
Jesteś triumfatorem wyścigu Gorzów Zielona Góra. To była taka ucieczka w stylu Lecha Piaseckiego.
Za młody jestem, żeby pamiętać dokładnie, jak pan Lech Piasecki uciekał. No ale uciekałem ponad 100 km samotnie. No.
A od ilu lat ścigasz się na szosie?
Ścigam się od około 8 lat, tak myślę. Znaczy 8 lat trenuję kolarstwo, ale tak ścigam się około 4-5 lat.
Były zwycięstwa wcześniej?
Tak, właśnie tydzień temu wygrałem na Dolnym Śląsku cykl wyścigu Via Dolny Śląsk. Po 5 z 8 wyścigów zapewniłem sobie zwycięstwo. Trochę wygrywam.
Marta Balcerzak, mistrzowski rower Lech Piasecki, Gorzów Wielkopolski.
Jesteś znana ze startów w województwie lubuskim, no i między innymi z tego, że 2 lata temu wygrałaś Piekło Przytoku. Jak było na trasie z Gorzowa do Zielonej Góry?
No, przede wszystkim sympatycznie, bo to są moje tereny. Z Piekła Przytoku też już troszkę znałam trasę, więc wróciłam na swoje śmieci. Także bardzo dobre odczucia. Wyścig sympatyczny ze względu na to, że jechaliśmy z fajnymi ludźmi, z fajnymi grupami, mogliśmy razem się przejechać. Wiatr sprzyjał, więc naprawdę czysta przyjemność.
Sporo było pań?
Właśnie nie było nas sporo. Tego żałuję. Wolałabym, żeby było więcej.
No ty byłaś jedną z faworytek i wygrałaś.
No i wygrałam, no ale mówię, zawsze cieszy mnie, kiedy jest rywalizacja, kiedy ja mogę naprawdę do finiszu walczyć z dziewczynami równymi sobie i to jest wtedy ta satysfakcja. Ale udało się wygrać tym razem.
Jeśli chodzi o kolejne plany startowe, co to będzie? Szosa, MTB?
Prawdopodobnie będzie to szosa. Myślę, że Tour de Pologne amatorów w tym roku również. Troszkę startów MTB też. Jest Łagów, są Lubniewice blisko nas. Także jeszcze troszkę postartujemy. Wiecie, co robić.
Stanisław Makarski.
Był pan jednym z uczestników wyścigu kolarskiego na trasie Gorzów Zielona Góra. Wyścig szosowy. Taka pogoda dla kolarzy jest sprzyjająca.
Pogoda troszeczkę wieczna, ale przy dobrym ułożeniu rantowym dojechaliśmy szczęśliwie. Były 2 ucieczki. Ciężko było na trasie, ale dojechaliśmy wszyscy.
Który to pana wyścig szosowy?
Pierwszy z tego względu, że jestem amatorem i od niedawna zacząłem jeździć na rowerze. Także piękna zabawa, piękna przygoda.
W peletonie kolarskim pojawili się też ludzie o znanych nazwiskach w świecie kolarskim.
Kilka osób tutaj nawet w Zielonej Górze, Jacek Skrypnik, Rysiu Błażewicz, Grzesiu Grzegorczyk, byli zawodnicy naszego rodzimego klubu, trasy Zielonej Góry, także to są zawodnicy i dużo osób, którzy uczestniczyło, co intensywnie trenują ten sport, także fajna obsada, fajna zabawa, fajne tempo było.
Marek Staniszewski przygotował ten materiał z wydarzenia łączącego Gorzów i Zieloną Górę. To jeszcze nie wszystko. W ostatniej prostej będzie siatkówka plażowa i o tych nieszczęsnych mistrzostwach świata w wykonaniu polskiej reprezentacji powiemy, choć jeszcze oczywiście to nie koniec, bo jeszcze jeden mecz został. A w tych, które trwają, Urugwaj-Rosja, spoglądam, wciąż 2-0, już mecz się zbliża powoli do końca. Arabia Saudyjska-Egipt, tam 1-1.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
I jeszcze, tak jak powiedziałem, dwa tematy, choć spoglądam kątem oka na piękny strzał Cristiana Rodrigueza, wciąż 2-0 w meczu Urugwaj-Rosja. A jednym z tych dwóch tematów, tym jednym niepiłkarskim, będzie inauguracja Grand Prix Lata w Nierzymie, organizowane jak co roku w siatkówce plażowej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Trwa Grand Prix Gorzowa, oczywiście także organizowane przez TKKF Tilon na Kukule. Tam już szósty turniej się odbył właśnie w sobotę, a w niedzielę zainaugurowano Grand Prix Lata. Zmiana wyniku 3-0 dla Urugwaju. Edinson Cavani strzelcem bramki pieczętującej zwycięstwo Urugwaju i pierwsze miejsce w grupie. No dobrze, dajmy to Grand Prix Lata.
Pierwsze miejsce zajęła dzisiaj drużyna Zaczarowany Flet, czyli Paweł Wolski, Mariusz Teszny.
Paweł Butkański, menedżer sportu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim.
Dzisiaj pierwszy turniej podczas Grand Prix siatki plażowej lata, tak?
Tak jest. Dzisiaj rozpoczęliśmy 20. już praktycznie edycję Grand Prix Lata 2018. Oczywiście w dwóch kategoriach wiekowych, tak jak zawsze, do 80 lat. Para zawodników i powyżej 80. Zgłosiło się dzisiaj przy tej pogodzie, no troszeczkę nie sprzyjała pogoda, ale zgłosiło się 9 drużyn i młodszy, i starszy. Rozegraliśmy systemem każdy z każdym. No i pierwszy turniej mamy zaliczony. Zapraszamy bardzo serdecznie w następną sobotę na pierwszy turniej mixtów i turniej rodzinny, no a w niedzielę drugi, kolejny turniej Grand Prix.
Było ciężko, dzisiaj próbowaliśmy w dwóch kategoriach, młodszej i starszej. H2O, Daniel Tetłak. I no tak niecodziennie w młodszej wygraliśmy, a w starszej trzecie miejsce tylko. To znaczy, no, ilość meczy chyba nas trochę przerosła. To 7 setów.
Zaczarowany flet oraz zaczarowane fleciki.
Paweł Wałowski, to jest mój partner z siatkówki plażowej, Mariusz Teszner. I cieszymy się, że mogliśmy się tutaj zagrać, że było bardzo przyjemnie oraz udało nam się co nieco ugrać.
Jak pozostałe drużyny? Była trudna konkurencja?
Konkurencja, bym powiedział, była wyrównana, była bardzo fajna gra na przewagi i myślę, że było naprawdę spoko.
Kolejny mecz już za tydzień, czy będziecie brać udział?
Nie jesteśmy jeszcze pewni, ponieważ mamy też inne plany, ale zobaczymy, może przyjedziemy.
A tak na co dzień gracie towarzysko, czy po prostu dziś w jakichś drużynach?
Na co dzień gramy w Poznaniu nad jeziorem Rusałka, tutaj z Pawłem i z innymi znajomymi, także no jest to sposób na spędzanie czasu, odpoczywając od pracy i innych zajęć.
Dzisiaj Gorzów. Dlaczego?
Dlatego, że Paweł pochodzi z Gorzowa i mnie zaprosił tutaj. Niespodziewanie. No i tak jakoś się złożyło.
Jak okoliczności przyrody w takim razie? Podobnie jak na Rusałce?
Znaczy tutaj w Nierzymie już byłem wcześniej, kiedy z synem przyjechałem. Okolica jest, no powiem tak, no w Poznaniu nie ma puszczy. Tutaj są skraje Puszczy Nadnoteckiej, więc tu tych lasów jest troszkę więcej, ale atmosfera równie sympatyczna i ludzie również mili, więc na pewno tu też wrócimy.
Przez te wakacje mamy 7 turniejów eliminacyjnych. Praktycznie co niedzielę tam niektóre może nie będą, gdzie mamy Międzynarodową Wystawę Psów, to wtedy nie organizujemy. I 7 turniejów eliminacyjnych. 18 sierpnia planujemy finał tutaj w Ośrodku Przewodnym w Nierzymiu i przez sezon wakacyjny jest tak gdzieś około 5 turniejów rodzinnych i mixtów.
A materiał z tego wydarzenia przygotował nasz kolega ze Strzelec Krajeńskich, Adam Król. Zbliża się już bardzo do końca mecz 3-0 Urugwaj z Rosją. Spoglądam też na Arabię Saudyjską z Egiptem, tam 1-1, ale tam dopiero 88 minuta. Tu już trzecia minuta kończy się doliczonego czasu gry. 3-0, czyli taki sam wynik, jaki padł wczoraj w meczu. Nie muszę mówić kogo z kim. Dlaczego tak się stało? Opinia, rozmawialiśmy na ten temat. Oczywiście możemy sobie gdybać z odległości z naszym stałym ekspertem magazynu piłkarskiego, Arturem Andruszczakiem.
No ciężko cokolwiek powiedzieć dobrego tej reprezentacji na tym Mistrzostwie Świata. Zawsze byłem i będę tą reprezentacją na dobre i na złe, ale nawet taki optymista jak ja nie widziałem jakichś pozytywów w tych dwóch meczach. Na pewno w tym drugim meczu podeszliśmy do tego meczu o wiele bardziej agresywnie, więcej biegaliśmy, bardziej chcieliśmy niż w meczu z Senegalem, ale to nie wystarczyło na bardzo dobrze dysponowanego przeciwnika.
Mówi się wprost, że może po prostu zespół był nieprzygotowany. Oczywiście my tu sobie możemy się wymądrzać z boku, my pewnie nie znamy szczegółów, nie wiemy, ale pewne rzeczy chyba się też rzucają już na pierwszy rzut oka.
Nie sądzę, żeby zespół był nieprzygotowany pod względem fizycznym, ponieważ monitoring tych zawodników na bieżąco jest cały czas wykonywany i w dzisiejszych czasach przy tej technologii jest ciężko nie przygotować. Bardziej mi się wydaje, że to przygotowanie mentalne. Niektórzy zawodnicy nie udźwignęli ciężaru mistrzostw świata. No, Zieliński miał kreować grę do przodu. Wiadomo, że Lewandowski żyje z podań. To nie jest napastnik, który sam potrafi sobie stworzyć sytuację, czyli okiwać jednego, drugiego, trzeciego zawodnika. I
próbował z marnym skutkiem.
Tak, to nie jest typ zawodnika takiego, to jest typowy egzekutor, który bardzo dobrze się czuje w 16 i żyje z podań kolegów. Jakby policzyć akcję Zielińskiego w tych dwóch meczach, no pewnie skończyłoby się na jednej dłoni. No i tak po kolei, no nie były to nasze mistrzostwa świata na pewno, ale to mi się wydaje, że raczej pod względem mentalnym niż fizycznym.
Czyli mentalnym, czyli może też potwierdza się to, co już się zaczyna mówić, że ta drużyna nie była jednością, tak jak choćby 2 lata temu we Francji.
No, tak jak powiedziałeś, można to gdybać. No faktycznie może coś się już wypaliło tej reprezentacji, funkcjonują w tym składzie dość długo. To miało być naszym atutem, to zgranie, doświadczenie z poprzednich imprez, ale nawet w każdej dobrej drużynie co jakiś czas powinny być rotacje, żeby ta świeża krew wpłynęła, żeby ta rywalizacja między zawodnikami była jeszcze większa, żeby każdy dawał siebie 100%.
No, nasz człowiek był taką świeżą krwią, mówię nasz człowiek, czyli mówię o Dawidzie Kownackim, trochę się nabiegał, chyba aż za dużo.
Biegał bardzo dużo, walczył, był zaangażowany, no ale to są mistrzostwa świata, tak? Tam nie ma słabych zawodników, nie ma słabych zespołów. To są wybitni ludzie i ciężko było mu też wykreować jakąś sobie sytuację. Jedyny, tak jak powiedziałem w tym meczu, pozytyw, że całkiem inaczej wyglądało to pod względem fizycznym, zaangażowania i chęci. No i błąd przy 0-0, ani jedna, ani druga drużyna nie stworzyła sobie takiej klarownej sytuacji. No i stały fragment gry, jak zadecydował o zdobyciu gola. Błąd, pierwszy błąd w ustawieniu zawodników po zagraniu krótkiego rogu. Złamanie linii przez Pazdana i Bednarka i drugi błąd Bednarka indywidualny. Stoi przy dośrodkowaniu z zawodnikiem na 6 mecze, nie skraca, tylko odpuszcza krycie, idzie na wolne pole do bliższego słupka, zostawia go samego i z tego tracimy gola, czyli to jest błąd indywidualny, a następne dwie bramki wynikały z tego, że po prostu chcieliśmy strzelić, odkryliśmy się i z kontry drużyna przeciwna strzeliła 2 gole.
A tak przeanalizował ten mecz najbardziej utytułowany gorzowski piłkarz Artur Andruszczak, mistrz Europy do lat 16 z 1993 roku, w tym samym roku na 4. miejscu w Mistrzostwach Świata do lat 17. Mecz Urugwaj-Rosja zakończył się z wygraną Urugwajczyków 3-0. W meczu Arabia Saudyjska-Egipt jeszcze zostały 2 minuty z kawałkiem. Tam jest wynik 1-1. Trzeba sobie życzyć i wszystkim myślę, żeby za ponad 4 lata, bo kolejne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze na przełomie listopada i grudnia, bardzo nietypowo, ale to chyba rozsądne wyjście wobec upałów, jakie panują w Katarze nawet do 50 stopni. Trzeba sobie życzyć, żebyśmy tam znów mogli oglądać reprezentację Polski, bo może niektórzy już zapomnieli, że reprezentacja, poprzednie 2 cykle eliminacyjne do Mistrzostw Świata w RPA i Brazylii przegrała w fatalnym stylu i cieszmy się, jeżeli się uda znów awansować do Mistrzostw Świata. Później już będzie trochę łatwiej do Mistrzostw Świata 2026, bo będzie więcej drużyn, ale to już didaskalia. Zapraszam jeszcze raz jutro na magazyn piłkarski po 17 w środę w imieniu Daniela Rutkowskiego, magazyn żużlowy po 13. Za dziś dziękuję, Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.